wieczór z kulturą.
Czas na fotografię artystyczną. Iwona Dębska i jej goście.
Dobry wieczór, witam też moich gości, pani Emilia i Krzysztof Dzikowscy.
Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak. No już właściwie jasno się robi, to można dzień dobry mówić.
Tak
za chwilę
jest.
Będziemy mieli zrównanie dnia z nocą. Będzie jasno i biało, więc każda forma jest dowolna. Państwo są fotografami.
To prawda.
Najogólniej rzecz ujmując, a będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o wystawie, której wernisaż odbył się 6 maja w Oliwskim Ratuszu Kultury. Pejzaż czarno-biały. Jeżeli chodzi o państwa, to nic zaskakującego.
Mówimy o kolorze albo o jego braku, rozumiem, tak?
No właśnie, jak to nazwać? Czy o kolorze, czy o jego braku?
No
bo czarny i biały to też kolor.
To prawda. No, jakby nośnik postaci barw został usunięty w tym przypadku. A dlaczego, Emilko?
Żeby nie rozpraszać odbiorcy, żeby pozostawić mu przestrzeń na jego domysły i wyobrażenia, żeby nie odwracać uwagi od innych form przekazu, jak na przykład forma, kształt, struktura. Mhm. I skupić się troszeczkę na niej.
Fotografia czarno-biała wydaje się taką bardziej ekskluzywną fotografią. Nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie.
Tak, ma w sobie pewien rodzaj elegancji, my
tak
lubimy nazywać.
Tak, ale oczywiście nie mówimy tutaj o naszych zdjęciach, tylko bardziej o mistrzów, którymi się gdzieś tam inspirujemy, bo rzeczywiście również oczywiście śledzimy takich porządnych fotografów klasy światowej oraz takich, których już nie ma na tym świecie, a dużo, dużo zrobili i oni też tą formą akurat się bawili. I rzeczywiście mamy takie przekonanie, że w dzisiejszym świecie jest tak wiele barw i łatwo dostępnych przez to, że internet jest powszechną formą przekazu, jest to łatwo dostępne, jest tego mnóstwo i tak naprawdę miliony zdjęć codziennie się pojawiają nowych i ludzie nie zwracają na nie już większej uwagi, nawet jeżeli są porządnie wykonane, tak? A jednak ta czerń i biel powoduje, że może trzeba się troszeczkę bardziej skupić, zastanowić.
Zwolnić.
W tym całym natłoku tęczy.
Ja się z państwem zgadzam, bo jesteśmy bombardowani zdjęciami kolorowymi. Właściwie wszyscy robimy zdjęcia. Ja wiem, że to jest uogólnienie, ale taka prawda, tak? Mamy teraz smartfony, gdzie można zrobić naprawdę dobrą fotografię i też no, sporo osób ma taką potrzebę umieszczenia swojej twórczości, niezależnie od jakości czy od wartości. Więc jakby no, może faktycznie troszeczkę tracimy to poczucie, co jest fotografią naprawdę dobrą, a co jest fotografią popularną, taką klasyczną?
Ja myślę, że to jest subiektywne bardzo, tak? Dlatego, że fotografia jest takim nośnikiem, który jakby każdy indywidualnie oceni, tak? Zdarza się, że artyści, którzy są już doceniani, wykonują fotografie, które są trudne w odbiorze, gdzie już pewne obycie jest wymagane, żeby to docenić, a są uważane przez środowisko za bardzo dobre, natomiast mogą być trudne, a i przez niektórych uważane za słabe wręcz, tak? I odwrotnie, ktoś, kto wykonuje fotografię bardziej popularną, może komercyjną nawet w przypadku czarno-białej fotografii jest to możliwe, przez artystów może być uważane za takiego sobie tam zdjęciopisarza, a z kolei przez jakiegoś pana Kowalskiego będzie tutaj jakiś zachwyt się nad tym rozpościerał i wszystko jest okej, tak? Jakby to jest piękne w tym świecie, że dzisiejszym, że zawsze znajdzie się odbiorca, taki czy inny i wszystko możemy ocenić subiektywnie. A co jest dobre tak naprawdę, no to...
Dobrze, ale czy pan jako fotograf czuje, co jest dobre, widzi, co jest dobre? Bo
tak,
zaczynał pan od fotografii amatorskiej, nie wiem, czy pani Emilia również,
wiesz, ale
potem...
Chyba, tak.
Tak, ale potem państwo się dokształcili.
Zgadza się. Oczywiście, to tak jak ja wspomniałem, jest to bardzo subiektywne i w moim odczuciu, no mam jakiś tam swój wyrobiony pogląd, opinię i jeżeli widzę zdjęcie, to albo przechodzę dalej, bo nie zwróci mojej uwagi, albo coś ciekawego mnie przykuje. Często jest tak, że fotografie, które są na pierwszy rzut oka niedoskonałe, czyli nie wiem, dajmy na to celowo lub niechcąc została zabrana ostrość, tak, albo są poruszone, mogą się wydawać komuś, kto nie jest obyty z tym światem za nieudaną fotografię, a dla mnie, czy dla żony, czy dla innych fotografów będzie czymś fantastycznym, tak, bo będzie miała w sobie jakąś dynamikę, będzie
ładunek
miała jakiś dodatkowy przekaz, tak. Wydaje mi się, że jak patrzę na zdjęcie, no to gdzieś ono albo mnie złapie za serducho, albo nie.
Czy dużo Państwu dała szkoła, jeżeli chodzi o warsztat? Bo czasami też takie przywiązanie się do akademickiej wiedzy może wytrącać to, co naturalne, tak?
Tak, czasami tak. Natomiast myślę, że tutaj szkoła jest takim niezbędnym elementem, bo nawet jeżeli łamiemy pewne schematy, zasady, konwenanse, to róbmy to świadomie. A żeby robić to świadomie, to musimy w ogóle je znać i mieć świadomość, co jest w fotografii, w kompozycji uważane za błąd, a co za cechę pożądaną.
Tak, zgadzam się oczywiście. Szkoła, uważam, dała nam bardzo dużo. Trafiliśmy też na świetnych fachowców, których serdecznie pozdrawiamy.
I do tej pory mamy kontakt. Wciąż się inspirujemy, przyjaźnimy i konsultujemy z naszymi nauczycielami.
Pozdrawiamy
się, Wojtku. Fotografii?
Tak, Wojtka Korsaka, Wojtka Felcyna, Jacka Kozłowskiego. Bardzo serdecznie ściskamy przy tej okazji. Wracając do tematu szkoły, jeżeli ktoś podchodzi do tematu poważnie, no to musi się rozwijać. Tak, w momencie, jak przestajemy się rozwijać, to zaczynamy się zwijać. I tak to wygląda. Po prostu trzeba szukać wiedzy, trzeba się kształcić. Jeżeli szkoła daje pewne podstawy, to jeżeli ktoś chce dalej rozwijać swoje umiejętności, warsztat, spojrzenie na to i to, tak jak żona wspomniała, zacząć bawić się tą formą i móc robić odstępstwa od pewnych norm wyuczonych, to musi to robić świadomie i potem z biegiem czasu, gdy wchodzi już doświadczenie i każdy poszukuje swojej własnej drogi, no to może to kreować w sposób troszeczkę bardziej świadomy, tak? I to jest bardzo ważne.
Można powiedzieć, że szkoła jest takim fundamentem, czyli im bardziej stabilny, mocny ten fundament, tym potem więcej możemy osiągnąć, bawiąc się formą, ale stoimy wciąż na pewnym fundamencie.
Przypomnę, że tytuł Państwa wystawy to Pejzaż czarno-biały. Czy widzieli Państwo taki serial na Netflixie Ripley?
Który
jest, a to bardzo polecam, bo on jest w konwencji czarno-białej właśnie. Wszystkie odcinki są czarno-białe konsekwentnie, a rzecz dzieje się we Włoszech, więc proszę sobie wyobrazić te piękne, kolorowe Włochy. No i dla mnie ten serial zyskał podwójnie, tak? Bo to jest thriller psychologiczny. No nie będę z Państwem teraz rozmawiała, bo skoro Państwo nie znają serialu, to też trudno o tym dyskutować.
Ale byliśmy we Włoszech.
No właśnie.
I na wystawie
i fotografowaliśmy czarno-białe, w sposób czarno-biały.
Zdjęcia z
Włoskich
Alp.
Przepiękne
zresztą. I z Dolomitów.
No właśnie, doszliśmy do momentu, w którym możemy trochę opowiedzieć, co Państwa fascynuje i intryguje, co Państwo lubią, bo to są pejzaże, to są przestrzenie, to są zwierzęta, to jest natura. To jest taka wystawa podróżnicza też, tak? Bo Państwo zwiedzili sporo obiektów, sporo miejsc na ziemi i to jest też efekt, tak, tych podróży.
Tych podróży, które były i mam nadzieję, że jeszcze ich będzie sporo. Jeśli chodzi o pejzaż, to jest tak, no tak jak pani wspomniała, kochamy to, kochamy przyrodę, naturę, gdzieś w tym się odnajdujemy i dobrze czujemy i to nas inspiruje. Również właśnie fotografowie, których podziwiamy, też taką formę przyjęli akurat. Ja przytoczę słowa takiego fotografa Scotta Kelbiego. On parę nawet mądrych książek napisał. Jest fotografem, który odniósł jakiś sukces. I on coś takiego fajnego napisał. Mi się to całkiem spodobało. To jest takie dość oczywiste, ale nie każdy sobie tak to uświadomi, że jeżeli chcesz zrobić dobre zdjęcie, to jakby połową sukcesu będzie to, że sfotografujesz coś ładnego. Tak? Bo trudniej jest zrobić dobre zdjęcie czegoś brzydkiego. Oczywiście też się tak robi. Natomiast w przypadku pejzaży, jeżeli znajdziemy coś, co naturalnie zapiera dech w piersiach, no to jeżeli ja to uwiecznię na matrycy i dalej zrobię z tego zdjęcie, to jest troszeczkę większe prawdopodobieństwo, że efekt końcowy będzie poprawny albo też będzie miał szansę komuś się spodobać. Tak? Oczywiście do tego dochodzi postprodukcja i wszystko, co ona wnosi, to jest bardzo ważne, to nadaje kształt, ostateczną formę tej pracy. No ale no, jakby te źródłowe miejsce, to co uwieczniamy, no to jednak ma znaczenie.
No tak, w przypadku fotografii takiej, która dotyczy pejzażu, w przypadku fotografii krajobrazów, no nie trudno pewnie o zrobienie takich landszafcików. Wydaje się, że to jest banalne, prawda, żeby zrobić fotografię. No jest pięknie, widzimy, cykamy. No ale potem wychodzą nam właśnie te takie sweet focie, trochę landszafciki.
Pocztówki.
Tak, pocztówki.
Piktografia.
Tak, tak. Więc od czego zależy taka fotografia, jakość, czy właśnie ten przekaz emocjonalny?
Być może zależy to z tego, jak patrzymy na tą przyrodę, czy widzimy poza tym obrazkiem coś jeszcze, czyli na przykład formę, kształt, jakiś geometryczny czasami, a czasami malarski. Strukturę, czyli czy szukamy tylko tego obrazka, który widać na pierwszy rzut oka, czy szukamy też jakiegoś innego ciekawego niuansu w tym, co tam się dzieje na tej scenie.
Trzeba jakby widzieć poza kadrem jeszcze, tak?
Troszeczkę tak. Czasem to jest światłocień, czasami jest to właśnie jakaś taka forma strukturalna. Ja przynajmniej lubię takie różne formy znajdywać w niewielkich rzeczach i w zbliżeniach. Czasami one są wręcz abstrakcyjne, a czasami takie tworzą jakiś taki układ geometryczny, który buduje kadr.
A czasami szuka się emocji, tak? Czegoś, co powoduje, że przebiegnie nam dreszcz po plecach, tak? Że kurczę, ale ta fala była duża, tak? Albo
Lub spokoju.
Lub wyciszenia. Już.
No właśnie, tak? Bo na Państwa fotografiach jest i wyciszenie, i spokój, ale jest też żywioł ujęty, góry, woda. Zastanawiam się, czy to jest moment fotografowania, czy Państwo idą na przykład z takim przekonaniem, że dzisiaj chcemy zrobić sesję w Islandii, we Włoszech i nagle jest, o wow, robimy.
To jest
jak ze spotkaniem drugiej osoby troszeczkę. To nie da się przewidzieć, dokąd nas to zaprowadzi. Po prostu raczej jest tak, że zastajemy dane warunki i odbieramy je w swój subiektywny sposób, który widać na naszych zdjęciach. Ciekawe jest to, że wydawało mi się, że moje zdjęcia i Krzyśka zdjęcia są bardzo podobne. Czasami jest tak, że nawet sami się wahamy, które jest jego, które jest moje po pewnym czasie i musimy spojrzeć na ten podpis na paszportu, czyje to właściwie jest. A okazuje się, że nasi odbiorcy nie mają z tym kłopotu i bardzo często dla nich jest oczywiste, że jakieś zdjęcie jest moje lub Krzyśka, ponieważ
te
właśnie...
lepsze są Emilki po prostu.
Nie, ponieważ właśnie zupełnie inaczej odbieramy to samo miejsce.
Mieliśmy takie doświadczenia, że wisiały obok siebie dwa zdjęcia moje i żony, które były dokładnie w tym samym momencie, w tym samym miejscu wykonane i jedno było, dajmy na to, w niskim kluczu, czyli ciemniejsze, tak? I takie dynamiczne, mroczne, a drugie było w wysokim kluczu, takie bardzo jasne, wyciszające, delikatne, takie poetyckie bardziej i one oba były, nazwijmy to, dobre, bo taki feedback dostaliśmy, a no, ciężko byłoby wpaść na to, że to jest dokładnie ta sama chwila, tak?
I to samo miejsce.
No świetnie, że jednak różnimy się od siebie i Państwo trochę wyprzedzili moje pytanie, bo pracując razem, mieszkając razem, żyjąc, czy można trochę jednak zatracić tę indywidualność, bo no, nie ma się co oszukiwać, wpływacie na siebie.
Całe szczęście, tak? Całe szczęście. Jestem lepszym człowiekiem teraz, ale nie, to myślę, że tutaj...
Ja bardziej czuję, że się uzupełniamy tutaj również artystycznie, niż konkurujemy, tudzież plagiatujemy.
Czy nie czują się Państwo zdominowani, tak, że Pani Emilia dominuje Pana Krzysztofa?
Jeśli mówimy o fotografii.
Tylko i wyłącznie. Tak. Nie będę już się zagłębiać w Państwa życie osobiste, bo to wiadomo, no, różnie bywa.
Żartami. Nie, zajmujemy się wieloma rzeczami. Jakby fotografia jest naszą pasją oczywiście, natomiast my też zajmujemy się końmi, oboje pracujemy, jakby robimy w zasadzie większość rzeczy razem i nie nudzi nam się to i nie ma, wydaje się, że znosimy to dzielnie oboje, tak? I bez krzyża walecznych naprawdę się obyło, jest dobrze. Musieliśmy tylko drugi statyw dokupić, tak? Bo kiedy chcieliśmy robić długie czasy przy jakichś fantastycznych warunkach, które tak naprawdę nie są oczywiste i bardzo szybko się to światło zmienia, a gdzie fotograf pożąda dobrego światła. No, fotografia to malowanie światłem, tak? Więc bywało tak, że musieliśmy rzucić monetą o statyw w danej chwili, ale nie, no to taki żart oczywiście. Mamy swoje indywidualne statywy, uzupełniamy się, wspieramy, nawet czasem jest tak, że ktoś rzuci jakieś fajne hasło, słuchaj, tu robisz, a zobacz, może tutaj zerknij i ktoś to weźmie lub nie. Nie ma konkurencji, raczej wsparcie, tak? Czasami przy obróbce człowiek patrzy na dwa rodzaje zdjęć i myśli sobie, kurczę,
to czy to.
Znaczy dokładnie to samo zdjęcie przed i po jakimś tam niuansie obróbkowym. Okazuje się najczęściej, że tylko ja widzę tą różnicę, albo tylko żona, a druga osoba już ledwo ją dostrzega i po prostu trzeba to zbagatelizować, tak? Bo człowiek się już niepotrzebnie nakręcił daną fotografią, tak?
A czym Państwo fotografują? Czy to jest profesjonalny sprzęt, czy zdarza się też używać smartfona? No, czy na pewno się zdarza, ale czy na wystawie są zdjęcia tylko i wyłącznie zrobione profesjonalnym
sprzętem?
Mawia
się, że najlepszy aparat to ten, który akurat masz przy sobie, tak?
No,
więc
tak.
Oczywiście ze smartfona też się zdarzy korzystać. Natomiast te wystawowe zdjęcia, one są wykonane aparatami pełnoklatkowymi, więc to są już profesjonalne sprzęty. Dlatego, że jednak no, matryca jest większa, takie zdjęcie, które jest wykonane surowe w formie RAW-u, jest bardziej plastyczne, można dużo więcej z nim później zrobić w postprodukcji, a jednak ona ma kolosalne znaczenie. Oprócz tego, że staramy się wykonywać kadry pojedyncze, tak jak nasz przyjaciel nas uczył, żeby nie robić 10 tysięcy powtórzeń, zrobić to porządnie raz, przemyśleć kadr, jeżeli oczywiście jest to możliwe, bo czasem jest tak dynamiczna sytuacja, że tam trzeba troszeczkę postrzelać. Natomiast te zdjęcia, które są na wystawie, to są wszystko zdjęcia wykonane po prostu, to jest jedna fotografia, nie ma tam fotomontaży, takich rzeczy. Jeżeli jest długi czas, to jest długi czas, jeżeli jest zdjęcie z ręki, to z ręki. I zakręciłem się, nie wiem, do czego zmierzałem.
Że jest to sprzęt profesjonalny.
A właśnie, od sprzętu wyszliśmy. Tak, i sprzęt jest profesjonalny po to, żeby to dobrze móc później obrobić i żeby to dobrze wyglądało w różnych formatach.
I jeszcze ze względu na wydruk, ponieważ prace wydrukowane są w dość dużym formacie. Tutaj już wymagana jest pełnoklatkowa po prostu matryca.
Jakość tego, tak.
Wysoka jakość. Myślę, że takie zdjęcia z telefonu nie do końca przy tym formacie byłyby.
No i obróbka, tak? To, że naszym pełnoklatkowym jednym czy drugim aparatem zrobimy rawy porządne, to potem rzeczywiście światła, cienie, czyli to, na czym się pracuje w początkowej fazie obróbki, jednak jest dużo bardziej plastyczne. Zakres tonalny jest większy, możemy sobie...
Jest więcej informacji.
Więcej informacji taki plik zawiera, tak? I potem możemy więcej z nim zrobić, więcej z niego wycisnąć, żeby było lepsze. A jak mawiał Ansel Adams, przed śmiercią to już postprodukcja wpływ miała na zdjęcie już chyba, on mówił 70% do 30%. 30% to była początkowa forma zdjęcie, a 70% to była postprodukcja i to dawało nam końcowy, finalny efekt.
Wspomnieli coś Państwo o swoich mistrzach, ale nie padły tu żadne nazwiska. Kto Państwa inspiruje, inspirował?
No, wspomniałem o Anzelu Adamsie, jeśli chodzi o tych fotografii.
Sebastiano Salgado,
który żyje do dzisiaj i sukcesem fotografuje. To są takie nazwiska, no, top of the top. Michael Kenna oczywiście, który wciąż też działa, też robi fantastyczne pejzaże zarówno przyrody, jak i architektury. Z takich troszeczkę mniej rozpoznawalnych myślę, że Ragnar Axelsson, czyli Rax, tak zwany Islandczyk, który kierunki arktyczne jest. Karsten Evenang chyba, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, bardzo polecam, bo to jest biolog, który siedzi na Grenlandii i jest fantastycznym fotografem.
Ale też ma warunki świetne do fotografowania.
Och, zdecydowanie. No, mieliśmy być w tym roku na Grenlandii, ale w tym zeszłym, przepraszam, ale zmieniły nam się plany, bo rodzina nam się powiększyła. Więc tak, jest takich osób sporo i cały czas tak naprawdę ich szukamy, bo zdarzy się, że ktoś jeszcze nie ma nazwiska rozpoznawalnego, a zdjęcia robi fenomenalne po prostu, tak? I to się aż miło patrzy i tutaj na przykład internet jest fantastyczny, że daje takie możliwości. Wojtek Korsak, Wojtku, no, zrobiłeś fantastyczny album o wieży Eiffla. Następny trzymamy kciuki, bo jest w produkcji. Też taki przewodnik po Paryżu, bardzo reklamujemy. I mamy nadzieję, że jak najszybciej się ukaże, tak? Bo też jest świetnym fotografem.
To ja teraz po raz kolejny zareklamuję Państwa wystawę. Pejzaż czarno-biały, wystawa fotografii Emilii Krzysztofa Dzikowskich. Do końca maja, do 30 można oglądać w Oliwskim Ratuszu Kultury. Pani Emilio, mąż Panią teraz zdominował. Nie wiem, może chciałaby Pani na zakończenie też o swojej inspiracji powiedzieć. Czy Pani się po prostu zgadza z tym, co mówi Pan Krzysztof?
Myślę, że się zgadzamy. Myślę, że lubimy tych samych twórców, fotografów. Myślę, że podobne prace chwytają nas za serce.
No proszę, jaki zgodny duet fotografów. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Bardzo dziękujemy.
Jackowi Puchalskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą.